Ponownie witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, a także już zapraszamy na drugą część naszych rozmów w Radiu Maria 21.30, więc te rozmowy rozkładamy na takie dwie części, a pierwsza część teraz. W naszym studiu bardzo serdecznie pragnę powitać naszego gościa zacnego, pani Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, wiceprezes Instytutu Ona i On, mówiąc w skrócie pewnie.
Witam, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże. Pani prezes, pani Agnieszko, temat dzisiejszy, który był ustalony, a poniekąd też jakoś tak modyfikowany, seksualna integralność, a impulsywność. Zaraz wytłumaczymy, o co tak dokładnie chodzi. Ale główny nurt naszych rozważań, bo tych audycji na szczęście nie brakuje u nas co jakiś czas, jest, można powiedzieć, temat szeroki. W pułapce ideologii gender, bo tak bym powiedział, to jest ten taki cykl tych wszystkich poszczególnych naszych spotkań. Tytułem wstępu, może wytłumaczmy raz jeszcze te podstawowe zasady. Seksualna integralność, nie boimy się tego słowa, a impulsywność. Jakie są różnice? Gdzie tutaj jest punkt ciężkości? Gdzie tu jest problem współczesnego człowieka, bo cały czas mówimy o człowieku.
Tutaj sięgamy trochę do korzeni filozoficznych i teologicznych seksualności. Chodzi o to, mówiąc w skrócie, że chociaż seksualność jest ważną częścią życia, to istotne jest to, żeby nie traktować jej jako wyłącznej albo dominującej sfery życia. Tak? Ona powinna być powiązana w sposób płynny z innymi obszarami. A my jako chrześcijanie też wiemy, że podporządkowujemy tą seksualność pewnym zasadom, które w sposób świadomy wybieramy, które chcemy, żeby nas prowadziły przez życie. Natomiast uleganie impulsom to jest pewne odwoływanie się do pewnych dosyć prymitywnych popędów, tak? Czyli w tą stronę jesteśmy pociągani, w tą stronę idziemy. Nieważne z kim, nieważne jak, nieważne kiedy, nieważne ile jest tych osób, mamy na coś ochotę, to w tą stronę idziemy. To są bardzo ważne dwa punkty widzenia, które pozwalają też pokazać, że chrześcijaństwo jest przepełnione mądrością. Pokazuje nam pewną ścieżkę mądrości w dziedzinie seksualności, bo seksualność jest darem. Tak? Pan Bóg nas obdarzył seksualnością każdego człowieka. Natomiast chodzi o to, żebyśmy z niej w sposób mądry korzystali, bo seksualność może nas dominować. Tak? I tutaj jest też ten bardzo ważny punkt ciężkości. Napotkałam kiedyś takie bardzo mądre zdanie, dla mnie ono było bardzo odkrywcze, że seksualność jest bardzo potulnym sługą, ale bywa okrutnym panem. Czyli jeśli to nie jest tak, że to my przewodzimy seksualności, a stanie się tak, że to ona nas zacznie zdominowywać, to wtedy wszelkie uzależnienia, tak, wszelkie wynaturzenia sprawiają, że człowiek się stacza bardzo nisko i dosyć szybko, i ciężko jest z tego wyjść. Już starożytni, przepraszam, że tak to jeszcze sięgnę do korzeni, ale skoro mówimy o tych właśnie kwestiach filozoficznych, już starożytni jakby zwracali na to uwagę, że cenną rzeczą jest umiar. Tak? Umiar. Nawet jeśli chcemy w określony sposób realizować naszą seksualność, tak, to nie jest tak, że wszystko, co nam się podoba, czynimy. Oni jeszcze nie znali oczywiście tych ograniczeń, które czystości, tak? Nie używano takiego pojęcia. Natomiast już wtedy odkryto, że ten umiar jest ważny. Natomiast to, z czym mamy obecnie do czynienia w rewolucji seksualnej, to jest pewna nieograniczoność, tak? Brak limitów, różnorodność seksualna. Jest używane takie hasło bardzo modne. Coś ci się podoba, idź za tym. To jest bardzo niebezpieczne, bo widzimy na wyjściu, że właściwie ta droga nie ma końca, że te granice są przesuwane coraz dalej. Nie wiadomo, gdzie jako społeczeństwo się stoczymy, gdzie jako społeczeństwo się zatrzymamy.
Czyli ta sfera, która jest dana po to, żeby na przykład dla nas, dla chrześcijan, tworzyła, prawda, tutaj bliskość małżeńską, a także była tym podmiotem dla poczęcia potomstwa, bo wiadomo, dzięki temu świat
rodzi się życie,
istnieje,
tak.
Rodzi się życie, staje się po prostu zabawką, staje się jakąś taką straszną fanaberią, no nie wiem jak to nazwać, bo nie wiem, czy słowo impulsywność nie jest za delikatne w tych wszystkich przypadkach, które będziemy za chwileczkę jakoś ogarniać, LGBT i tak dalej. Bo impulsywność, ja się myślę, że to jest impulsywny, że czyli przeżywa jakoś tak bardzo, no, takie mamy takie skojarzenia troszeczkę pozytywne, prawda, że to jest taka pewna taka, ja wiem, fantazja, a to jest jednak coś, co nas strasznie poniża, czyni nas przedmiotowymi, że my traktujemy się jako przedmiot i innych traktujemy jako przedmiot.
Znaczy w małżeństwie oczywiście jest przestrzeń na tą impulsywność, tak, w sposób taki zdrowy przeżywaną. Natomiast poza, tam gdzie ta seksualność nie łączy się z odpowiedzialnością, to doprowadza do katastrof, tak, do wielu katastrof. Więc ja tutaj, to jest jedno z moich odkryć przy badaniu tego tematu, doszłam do wniosku, że brak granic w seksualności sprawia, że tak naprawdę człowiek w sposób sztuczny musi tą seksualność podtrzymywać, tak? To jest sztucznie wspomagana seksualność. Dlatego, że nasze ciało jest predysponowane do tego, do seksualnego umiaru, do monogamii, tak? Natomiast jeśli te granice puszczają, to się okazuje, że a to trzeba, prawda, całą masę środków antykoncepcyjnych, tak? Pojawia się aborcja tam, gdzie oczywiście żaden ze środków antykoncepcyjnych nie jest stuprocentowo skuteczny, czy bywa nie stuprocentowo skuteczny, więc zatem idzie możliwość aborcji.
Jeśli chodzi o zasilacze, dopalacze.
Zasilacze, dokładnie tak. To jest cała seria zasilaczy, tak. Jeśli ktoś chce zmienić płeć, no to oczywiście tutaj mamy terapię hormonalną właściwie przez całe życie, tak. Więc przyrasta wokół tego tak naprawdę cały olbrzymi biznes. Zatem idą choroby weneryczne, które trzeba najpierw przetestować, tak. Potem trzeba wymyśleć leki, trzeba te leki sprzedawać. Więc ta multiseksualność zaczyna być sztucznie wspomagana, tak. Zdrowa, normalna seksualność jest tak naprawdę jak najbardziej zbliżona do monogamii. My w chrześcijaństwie uważamy, że do monogamii, tak? Natomiast w takiej płaszczyźnie, pozostaje płaszczyźnie filozoficznej, że czysto zdrowotnej, jak najbardziej zbliżona.
No to zacznijmy, pani prezes, od, no mówimy LGBT i tak dalej. Widzimy, ja wiem, tak mam taki obraz tych rozszalałych ludzi, nie powiem, czy młodych, czy starszych, no powiedzmy ludzi takich nazwijmy, na tych platformach takich, przejeżdżających przez miasto, flag i tak dalej. I pierwsze pytanie, czy ci ludzie na przykład w Polsce, dlaczego oni tacy są głośni? Dlaczego są tak agresywni? Czy oni są prześladowani? Czy w Polsce ta opcja LGBT i tak dalej jest prześladowana w jakiś sposób? To znaczy, no, są, nie wiem, niszczeni, kopani, zamykani, no, jak to wygląda? Bo przecież robią takie wrażenie, tak jakby nie wiadomo, co się działo.
Dokładnie.
A my po prostu mówimy, chcemy zdrowych rodzin, chcemy zdrowego społeczeństwa. Jeżeli chcesz, to tak jak jest z narkotykami, z alkoholem, z papierosami, no to już wybieraj, ale na twoją odpowiedzialność. Nie wmawiaj tego innym, prawda?
To jest bardzo ciekawa kwestia, bo rzeczywiście obserwując media i tą debatę publiczną, można mieć takie wrażenie, że oto mam do czynienia z jakąś hekatombą, tak, prześladowań, jakimś strasznym wręcz holokaustem, tak, gajów czy lesbijek. Natomiast, proszę Państwa, dane Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, co roku ukazuje się taki ranking przemocy, zjawiska przemocy wobec różnych grup, nie tylko osób LGBT, mówi rzecz następującą. W roku 2018 na policję zostało zgłoszonych, uwaga, 7 przypadków przemocy, różnych form przemocy wobec osób LGBT. Rok wcześniej, czyli 2017, zostało tych przypadków zgłoszonych 5, czyli jeszcze mniej. Te statystyki również ujmują takie źródła pozaoficjalne, często na przykład fundacje, i tamta liczba jest nieco większa, ale wynosi tylko 13, więc to też nie jest bardzo dużo. Więc widzimy, że chociaż takie przypadki występują, natomiast one nie są jakoś dojmujące, tak? Nie jest ich strasznie dużo. Oczywiście o tych kilka przypadków zawsze za dużo i należy ubolewać nad tym, że takie osoby...
Ale nie jest to plaga.
Nie jest to plaga, tak, dokładnie.
Taka fala.
Nie jest fala, tak.
Nienawiści, hejtu, prawda, tych zdrowych. Bo tu jest problem. Te osoby LGBT nie chcą usłyszeć, że tu mamy zdrowych, normalnych i żyjących zgodnie z naturą, a wy jednak nie jesteście żyjący zgodnie z naturą, bo natura chciała inaczej. Więc chyba tu jest gdzieś ten moment, że taki nacisk, żeby społeczeństwo, ta większość, dzięki Bogu jeszcze, powiedziała, słuchajcie, no wy jesteście częścią nas, tylko tak troszeczkę inną, taką no po prostu.
Czy szacunek jest bardzo ważny? Ja na to zawsze zwracam uwagę, dlatego że to jest zawsze drugi człowiek, tak? I nas jako chrześcijan obowiązuje standard miłości bliźniego. I jest ważne, żebyśmy ten szacunek okazywali w różny sposób. Natomiast poza tą płaszczyzną indywidualną jest jeszcze płaszczyzna społeczna. I tutaj absolutnie odżegnuję się od takiej naiwnej szlachetności, bo ile tutaj chcemy tym osobom pomóc, tak, w sposób właściwy, adekwatny, wyciągać do nich rękę, chyba że nie chcą, to też mają do tego prawo, mają prawo do własnych wyborów. Natomiast jeśli chodzi o płaszczyznę społeczną, to tutaj mamy do czynienia z groźną ideologią, która dąży do zagarnięcia przestrzeni publicznej, do narzucenia innym osobom pewnego stylu funkcjonowania. Zaczęliśmy mówić o tej retoryce bycia prześladowanym. Ona się wzięła stąd, że w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście przez wiele lat, nie tylko w Stanach, ale też w krajach może Europy Zachodniej, może tak powiem nieco szerzej, osoby, mężczyźni współżyjący na przykład z mężczyznami, czy współżyjący w ogóle homoseksualnie, byli więzieni na przykład, tak? Zdarzały się jakieś przypadki zmuszania do terapii, kastracji hormonalnej, więc działo się dużo nieciekawych, niedobrych rzeczy. I bodajże w roku 1954 w samej Wielkiej Brytanii siedziało w więzieniach z tego powodu ponad 1000 osób. Natomiast to nigdy się nie zdarzyło w Polsce w sposób oficjalny, mam na myśli takie prawodawstwo nie zaborców, tylko nasze własne. W naszym kraju często mieliśmy po prostu do czynienia z tolerancją, tak? Takie osoby nie były krzywdzone. Natomiast na Zachodzie ten ruch LGBT właśnie powstał na fali odbicia się, tak, od tej fali takiego zmuszania, pewnego prześladowania i te hasła przerzucono jakby na obszar takich krajów jak Polska, gdzie takie prześladowanie nigdy nie było. Oczywiście tutaj jeszcze dorzuciło swoje trzy grosze grupy na przykład neomarksistów, biznes, bo to nie jest tak, że to tylko lobby LGBT, tak je nazwijmy, tak? Niekoniecznie osoby, bo w tej grupie są też różne inne...
Czy różne fundacje też, prawda?
Tak, mające, tak, oczywiście.
Tutaj... Inny cel statutowy, wiadomo, wymieniamy je często. Kaganek oświaty, ale za tym oświatą idzie ogon, prawda, tych konsekwencji.
A tutaj widzę, że się ukazują infografiki, to są, jeśli mogę tak odnieść się, to są infografiki, które zamieszczamy na Facebooku Instytutu Ona i On. Po lewej stronie zakładka zdjęcia, tam możecie Państwo je znaleźć. Staramy się publikować jak najwięcej danych naukowych czy danych statystycznych, również wprowadzenia pewne definicje, po to, żeby Państwa też wyposażyć po prostu w wiedzę, tak?
To są dane konkretne.
To są dane konkretne, tak. My zawsze publikujemy źródła, więc można sobie zajrzeć, sprawdzić, bo oprócz tego, że mamy do czynienia pewną tendencją do zajęcia przestrzeni publicznej, dodatkowo zachodzi takie zjawisko, które ja określam faktofobią, tak? Nam się zarzuca homofobię na przykład, a w drugiej stronie można zarzucić faktofobię, czyli wprost czasami odżegnywanie się od pewnych danych, zaprzeczanie im, albo nawet nie zadawanie sobie bardzo, bardzo konkretnych i ważnych, istotnych pytań, tak? Czy homoseksualizm jest wrodzony, czy nie, tak? Czy można z tego wyjść? Czy jest prawdą, że istnieje młodzież, na przykład LGBT? To są takie kwestie podstawowe, natomiast ten ruch sobie nie zadaje trudu, żeby to sprawdzić, natomiast wychodzi w przestrzeń publiczną już z pewnymi gotowymi tezami.
No to wyjdźmy tak. Powiedzmy, no, transseksualizm, bo to jest bardzo teraz jakoś tak modne, i homoseksualizm, który jest jednak chyba tym motorem napędowym tych późniejszych, prawda, i całej tej litanii, że tak powiem, nie obrażając słowa litania. Pytanie, bo wiadomo, ktoś mówi, no od początku świata były takie osoby, które... Był taki czas, że jakoś to przedstawiały tą swoją, prawda, seksualność, to jest ciekawe, ale był moment, kiedy naprawdę ukrywano to. Byli artyści, pisarze, malarze, ale to było tak, mówiło się w półświatku takim, prawda, tam bohema i tak dalej. Natomiast teraz nastąpił jakiś taki dziwny wybuch, że to odkrywanie się, to mówienie, że to jest normalne, naturalne. Już nie można powiedzieć, bo nawet Organizacja Zdrowia wycofała to jako jednostkę, prawda, chorobową, bo tak to była nazywana, przegłosowano. I co się dzieje? Teraz się mówi, że to jest pewien mój forma życia, forma wyboru. Tak jak ktoś lubi kolor zielony, ktoś niebieski, ktoś, prawda, ubiera się, nie wiem, jak sportowo, a ktoś klasyczny, tak samo ja swoją seksualność tak wyrażam. A to jest nieprawda. Jaki jest początek? Skąd się bierze homoseksualizm? Mhm. Co mówi nauka? I także potem transseksualizm.
Ja od razu może zdementuję jeden bardzo ważny mit. Otóż, proszę Państwa, ani homoseksualizm, ani transseksualizm nie są wrodzone. Tak? Pojawiają się jakieś elementy pewnych czynników biologicznych w genezie i dominuje w świecie naukowym tak zwany konsensus taki integracyjny, to znaczy, że są czynniki środowiskowe i czynniki uwarunkowane biologicznie, natomiast te środowiskowe w badaniach przeważają. Więc dużo bardziej jest nabyty niż w jakikolwiek sposób wrodzony. Natomiast mówi się o tym, różne autorytety się powołują na to, jakoby był wrodzony. Rzeczywiście stwarza się takie wrażenie. I macie Państwo teraz podgląd na bardzo duże badania, które
ukazały się dłużej,
tak w tym roku. Na olbrzymiej próbce prawie 500 tysięcy osób, to są badania genetyczne, na której po prostu sprawdzono, jaki jest wkład w genezie tych czynników wrodzonych i okazało się, że to jest tylko 8-25%, czyli niezmiernie mało. Niżej są też na zielono zaznaczone nieco wcześniejsze badania, czy właściwie to jest średnia z
kobiet i mężczyzn.
Tak, kobiet i mężczyźni. Taki doktor Neil Whitehead z Nowej Zelandii, zresztą świetny naukowiec, opracował taką średnią z największych badań nad bliźniętami, bo to jest specjalna metodologia, która sprawdza, tak testuje, czy dane zjawisko jest wrodzone, czy nie jest. Tutaj widzicie Państwo, że ta pomarańczowa kreska pokazuje, że jest to zasadniczo zjawisko nabyte. Natomiast to, co mnie uderzyło, kiedy dotarłam do tych badań, to w jaki sposób one zostały nagłośnione. Tak? W środku, w tekście tego artykułu naukowego były właśnie takie liczby, natomiast tytuł, jaki nadano tym badaniom, skupiał się na pewnym aspekcie, który był najmniej ważny, może nie najmniej, ale stosunkowo mało ważny. Więc moje doświadczenie jest takie, że po pierwsze się nie sięga do danych naukowych, ucisza się też naukowców, a po drugie, jeśli już jakieś dane wypływają, to jest taka tendencja do tego, żeby je uciszać, jakoś minimalizować.
A dlaczego obrońcy homoseksualizmu czy transseksualizmu są tak uparci na tym punkcie, że to jest wrodzony? O tym mówić, że wrodzony, że wtedy się bronią, że no cóż, taki się urodziłem, natura tak chciała, tak? Czy to jest bardziej...
Mhm. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że na tym jest oparta właściwie cała ta społeczna konstrukcja rewolucji seksualnej, tak? I uprzywilejowywania tej grupy. Jeśli nie jest wrodzony, to znaczy, że można go terapeutyzować. Znaczy, to nie jest tylko jedyna przesłanka, ale wtedy możemy tak wnioskować z większą jakby mocą. Jeśli można terapeutyzować, no to dlaczego uprzywilejowywać tą grupę społeczną, tak, skoro można takie osoby wyprowadzić? Bo można, tak, o czym też się nie mówi. Więc jakby to jest taka rzeczywiście taka masada, tak? Takie miejsce szczególnie bronione, szczególnie sprawdzane. Zresztą też się cieszę, że takie badania w ogóle powstały, bo wiem, że wiele osób próbowało się za nie zabrać, ale niekoniecznie jakby brakowało też pewnej odwagi, bo nie do końca było wiadomo, co z takich badań po prostu wyjdzie, więc brawo dla tych osób, że podjęły takie wyzwanie. Więc nie jest jakby wrodzony, są pewne czynniki biologiczne, ale dominują te, nie może jednoznacznie wrodzone, tak byłoby bardziej dokładnie można powiedzieć. Homoseksualizm i transseksualizm mają wspólne źródło. Jak się potem różnicują, jak ta ścieżka w czasie rozwojowym się kształtuje, nie do końca wiadomo, natomiast mają wspólne źródło. Podlegają terapii. Ja też, proszę Państwa, dzielę się takim doświadczeniem osobistym, że nie tylko miałam możliwość oglądania zapisu filmowego z terapii, ale uczestniczyłam też w takiej sesji pokazowej, gdzie prawdziwy pacjent, tak, opowiadał oczywiście już wcześniej tą samą ścieżkę, jakby ten sam element, mówiąc tak kolokwialnie, przerobił na tej terapii, więc to nie było jakby na świeżo zupełnie, ale miałam możliwość obserwowania takiej sesji terapeutycznej na żywo. Znam takie osoby, które są byłymi gejami, nawet przyjaźni się z takimi osobami. znam jej po imieniu, tak? To jest Richard z Holandii, to jest Tom z Norwegii, to jest Matthew z Malty, to jest Mike z Wielkiej Brytanii. Na przykład, tak, sami zapraszaliśmy jako Instytut ONA i ON w 2017 roku na naszą konferencję pana Jacka, który zgodził się publicznie też na konferencji po prostu opowiedzieć swoją drogę życiową. Więc jakby to, że takie osoby nie istnieją, a to nam się wmawia, to jest nieprawda, tak? To jest kłamstwo.
No dobrze, a na czym polega mechanizm? Bo to nas ciekawi, bo ci, którzy są tacy głośni, przedstawiają się, chwalą się tym, no to oni nie ma tej refleksji, że kurczę, no pogubiłem się, to nie jest ta droga, chcę się wyzwolić. No to jak mamy, prawda, alkoholików, narkomanów i tak dalej. Oni mówią, ja jestem z tego dumny, Czy to jest taka tylko taka powierzchowna, jakaś taka, prawda, druga twarz? Gdzieś tam wewnątrz jest ten taki niepokój i bym powiedział wstyd, że jednak, czy wstyd, może to złe słowo, ale że coś jest nie tak ze mną, ja taki nie jestem. Czy po prostu jest gdzieś to zakodowane, że będę do końca, prawda, moich dni się tym chwalił i cieszył, bo jestem taki, a nie inny. Jak to jest naprawdę? Bo to chyba są procenty, bo niektórzy są tacy zatwardziali, są ci liderzy, prawda, którzy nakręcają cały ten przemysł i tak dalej, a są jednak ci, którzy no... Trudno jest im się wycofać, prawda? Czy tak można powiedzieć?
Że to jest bardzo różnie. To każdy człowiek jakby ma swoją ścieżkę życia, więc trudno mi tak wyrokować. Natomiast absolutnie są, proszę Państwa, takie osoby, które mają takie skłonności, ale nie identyfikują się z tym ruchem, tak? Nie są takimi zadeklarowanymi, głośnymi gejami. Czują się zagubieni, czują się czasami przestraszeni. Chcą pomocy, chcą wyjść z tych skłonności, nie akceptują ich. I tutaj małą dygresję zrobię, że często na przykład jeśli chodzi o młodzież, to strona właśnie taka pro-LGBT, nazwijmy ją mownie, lubi tutaj chwalić się takimi badaniami, że oto młodzież na przykład jest bardziej skłonna do samobójstw, tak, która ma takie skłonności. Tylko zasadnicza kwestia, proszę dopytać zawsze, czy w tych badaniach, którymi się chcą posługiwać, czy została zbadana kwestia, czy na jakiej płaszczyźnie były te tendencje samobójcze? Czy ktoś akceptował homoseksualizm, tak? Natomiast to z powodu odrzucenia przez społeczeństwo miał te skłonności? Czy też raczej zaszła sytuacja odwrotna? To znaczy nie akceptował i dlatego chciał popełnić samobójstwo.
Znam takie przewrotne pytanie, ale czy są jakieś badania robione, ile procent na przykład LGBT, czyli zbijek gejów, B i tak dalej, biseksualistów, transseksualistów są szczęśliwymi ludźmi? Jak to jest? Wiem, że część jest, bo to jest ta machina cała, powiemy o tym, to jest ten zarząd, prawda, generalny, który to wszystko rozkręca, z tego czerpie zyski i tak dalej, ale i jaki procent? Czy można tak określić?
Przyznam szczerze, że tutaj zachęcam może Państwa do sięgnięcia książki, bo
pokażmy,
tak. Homoseksualizm Beata Wieczorek, wydawnictwo Fronda. Tam rzeczywiście ta kwestia jest poruszana, już nie pamiętam dokładnie w którym miejscu. Pamiętam z osoby z Holandii, ze środowiska takiego terapeuty Aart Wega, która rzeczywiście, to był gej i powiedział wprost, że to nie jest prawda, że takie osoby są szczęśliwe, tak? To jest taka dobra mina robiona publicznie.
Maska,
tak. A zresztą to słowo gej tak oznacza niby szczęśliwy.
Szczęśliwy chłopak.
Tak, szczęśliwy chłopak. Natomiast to jest bardzo indywidualna sprawa i trudno, myślę, że to tak do końca zweryfikować, bo ktoś może być na danym etapie życia, tak, czuć się szczęśliwy, ale kiedy porzuca go kolejna osoba, bo ta zmienność, rotacja partnerów jest bardzo duża, no to już szczęśliwy być przestaje. Natomiast myślę, że znacznie bardziej miarodajna jest kwestia zaburzeń różnego rodzaju, które się zdarzają w tej grupie, o czym takie osoby absolutnie nie są uprzedzane. I wpadają po prostu w różne doły, w różne kałuże w swoim życiu. Również młodzież, tak, której się nie mówi, tak, szafuje się pojęciami, przepraszam, tolerancji, różnorodności, tak, natomiast nie uprzedza się, że słuchaj, jak pójdziesz tą drogą, tak, czy jeśli znasz osoby, które będą szły tą drogą, to uprzedź ich o tym, że będą żyły 8-20 lat krócej, bo są takie badania, tak, uprzedź ich o tym, że będą 2-3 razy częściej miały skłonności
samobójcze.
Znaczy samobójcze, różne zaburzenia psychiczne, lękowe i tak dalej, tak, depresje.
A tak. Podobnie z używkami, tylko widzi pani, tak, na paczce papierosów tak. Pisze. Będziesz taki, 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 albo twoje płuca, i tak, a tutaj nie, nie pisze. Będziesz szczęśliwy, jesteś, masz wybór. Świat jest całkowicie. Ty decydujesz, ty jesteś wolny, jesteś piękny.
Dokładnie.
Tylko więc tutaj cieplnie skóra, jak słyszymy słowo tolerancja, dialog, prawda, jakie to jeszcze jest, różnorodność, równość. Tak, tak. To są nietypowo piękne słowa wciągnięte w tą machinę. Ale nie, bo się tak jeszcze.
Dużo wątków.
Tak, dużo jest wątków, więc może jeszcze do tego sedna, zanim telefony, bo chcemy też teraz z tej części telefony, z telefonów skorzystać. Dobrze, chodzi mi o podłoże ideologiczne, a więc ta cała pułapka gender, ideologia. Ale także słudzy tej ideologii. Wiem, że nie ma ideologii bez ludzi. Nie ma ideologii, nie byłoby ideologii bolszewizmu bez tych, prawda, ślepych albo takich, prawda, zaślepionych aktywistów. Nie byłoby nazizmu bez Niemców, którzy uwierzyli wodzowi, którzy szli. Prawda, sam Hitler by nic nie zrobił. Ja tak porównuję, no, ale to są ideologie, prawda? Nazizm, bolszewizm i wszelkie inne. Jak to jest? Ci bojownicy, co nimi kieruje?
Co nimi kieruje? Z moich takich prywatnych badań, którymi ostatnio się dosyć intensywnie zajmuję, wynika, że za promocją LGBT, tą, którą znamy, stoi bardzo, bardzo mocny sposób na marksizm, tak? Znaczy ja jestem
marksizm.
Natomiast ja jestem w stanie wskazać nawet osoby, które były powiązane z partiami komunistycznymi, a które sprawiły, że ten ruch LGBT wygląda tak, jak wygląda.
Ponieważ Krzysztof, przepraszam, z którego pozdrawiamy, wspominał o takim właśnie Niemcu bodajże, tak? Mm-hmm. Takie nazwisko miało charakterystyczne, ale to wrócimy do niego.
Czy tam jest, ja znam troszkę bardziej środowisko akurat amerykańskie. I przez lata, tak jak ojciec redaktor przywołał te przykłady historyczne z Polski, tak, że to było często ten homoseksualizm gdzieś tam się przejawiał w pewnych gettach, nazwijmy to, tak, pewnych niszach społecznych w świecie bohemy artystycznej. Natomiast takie osoby nie ujawniały się, nie wychodziły do przestrzeni publicznej. Starały się jakby być w swoim jakby gronie. Natomiast w latach, na przełomie właściwie lat 60. i 70. W sposób bardzo świadomy zmieniła się strategia. I za tym stoi na przykład Frank Kameny, który jest z członkiem Metaxin Society w USA. A Metaxin Society zostało założone przez Harry'ego Hay'a. Harry Hay z kolei był członkiem Komunistycznej Partii USA. I on wprost po prostu stwierdził, dlaczego mamy w ogóle pytać, sprawdzać, tak? Bo przez lata też w tym środowisku toczyły się takie dyskusje podszyte ciekawością, no jak to jest, co to jest ten homoseksualizm, tak? Skąd my się bierzemy, skąd się bierze to w nas? Więc w pewnym momencie on w sposób celowy, zamierzony zmienił przy pomocy takiego przełącznika, guzika, tą narrację i zajmujmy się tym. Tak? Nie zajmujmy się tym w ogóle tymi kwestiami, wejdźmy odważnie w przestrzeń publiczną, pokażmy, że jesteśmy dumni, tacy jacy jesteśmy i w sposób taki bardzo zorganizowany, przy pomocy lobbingu, przy pomocy pikiet, przy pomocy różnych demonstracji, przed różnymi urzędami, przez Amerykańskim Towarzystwem Psychiatrycznym, lobbowano, tak, w sposób bardzo mocny, domagano się pewnych określonych przywilejów. Więc absolutnie jest ideologia i to ideologia podszyta właśnie do marksizmem. Tam się jeszcze pojawiają inni działacze z Students for Democratic Society, zdaje się, że tak się nazywała ta organizacja, która jest skrajnie również komunistyczna. Red Butterfly na przykład to była komunistyczna przybudówka Gay Liberation Front, a Gay Liberation Front właściwie przewalczył w Amerykańskim Towarzystwie Psychiatrycznym to wykreślenie homoseksualizmu z listy zaburzeń. Więc te związki są bardzo silne, ale co jest ważne, co jest zasadniczą sprawą, że właściwie przełożono na tą płaszczyznę LGBT pewne mechanizmy działania, mechanizmy walki, mechanizmy rewolucyjne, tak to należy wprost nazwać, które są znane po prostu z komunizmu. Proszę mi wierzyć, że ci wszyscy rewolucjoniści, którzy przez lata popychali społeczeństwa Europy czy Stanów Zjednoczonych w stronę komunizmu, oni spędzili mnóstwo czasu na opracowywaniu tych ścieżek, tak jak zmieniać społeczeństwo, jak je transformować, jak stworzyć nowego człowieka, jak stworzyć nowe społeczeństwo. Niektórzy z nich siedzieli w więzieniu, tak? Mieli tam mnóstwo czasu i sporządzili taką bardzo dokładną diagnozę systemu demokratycznego i sprawdzili, gdzie tam są dziury, tak? Gdzie tam można włożyć. Tak na przykład też Herbert Marcuse wymyślił tą...
To Herbert Marcuse, to jest Amerykanin, tak?
To jest Niemiec. To jest Niemiec, natomiast on był również w Stanach Zjednoczonych, także tu się
akurat... Ale właśnie chodziło o Marcuse.
Tak. I on wymyślił hasło właśnie tolerancji dyskryminującej, tak ją nazwał, natomiast można w jego pracy... W takim eseju Tolerancja represywna znaleźć po prostu takie zdanie, że owszem, ta tolerancja ma dotyczyć osób mniejszości, tak, ale ma być nietolerancyjna wobec osób, które represjonują te mniejszości. Więc...
Zabrania się zabrania.
Zabrania się zabrania. Dokładnie. Dokładnie.
Czyli jeszcze jedną, pani prezes, ale dobrze. Ale jeszcze bym tak chciał, że tak powiem, do korzeni. Motywacja. Mhm. Opętani przez złe moce, biznes, pieniądze, wpływ na losy świata, chęć rządzenia, bo to są te pokusy. Mm-hmm. Pożądliwość ciała, oczu, pycha żywota, pisze święty Jan chociażby. Ale co to jest? Czy pieniądz, sława, rząd dusz mieć pod sobą, czy po prostu psychopaci chcą, żeby było ich coraz więcej? No.
Znaczy tutaj ja jestem na pewno za małą osobą, żeby mieć taką, postawić taką dokładną diagnozę. Myślę, że nikt nie jest w stanie jej postawić. Natomiast, ale biznes na pewno tak. Natomiast jeszcze raz rozróżnimy tą sferę indywidualną, czyli pojedyncze osoby, które doświadczają takich skłonności w sposób no, autentyczny, tak? A odróżnimy to od przestrzeni publicznej, gdzie za tym stoją pewne grupy interesów.
Czyli nie ma wątpliwości. No a marksizm, no, a LGBT i LGBT jest powiązane, tak?
Tak, jest powiązane. Tam oczywiście wchodzi też biznes różnego typu. To są też... można
ateizm się... wojujący, czyli walka z Bogiem, z chrześcijaństwem.
Tak, też, dlatego że no jakby...
Teologiem.
Dlatego że no marksizm jakby ma... Czy marksizm, tak, w ogóle ma w swoim DNA, tak? Tak,
Bóg opium dla ludu.
Tak. Więc... Natomiast jeśli chodzi o tą płaszczyznę duchową, ona na pewno też istnieje. Ja nie szefowałabym tutaj może takim terminem opętania, bo to też są kwestie bardzo indywidualne. Natomiast no, wiemy że, jako chrześcijanie, że właściwie ta płaszczyzna duchowa gdzieś tam się przewija, tak, we wszystkim, co nas otacza, więc absolutnie trzeba się też modlić, tak? Ja zachęcam o modlitwę.
Nie ukrywamy, pani prezes, że był ostatni ojciec kiedyś u nas egzorcysta, ksiądz, i mówił bardzo wyraźnie, że w tych opętaniach, oczywiście to jest sfera duchowa, wychodzi, że zły duch też przyjmuje właśnie tą formę, żeby tego kanału, żeby wejść. Przez nieczystość, przez te wszystkie właśnie grzechy związane z przykazaniem, prawda, nie cudzołóż i tak dalej.
Tak,
tutaj... ale to dobrze, czyli mamy tak, neomarksizm, czyli ideologia, polityka, biznes.
Tak, biznes. Natomiast ja to jeszcze chciałam Państwu pokazać niedawną
magazyn.
Publikację, tak? To jest
pierwsze
poważny,
ekonomiczny, prawda,
poważny magazyn biznesowy, Forbes.
Akurat nie sugerujmy się twarzą tutaj do końca, bo to jest prezes.
Tutaj akurat ranking, ten numer zawiera ranking firm. Natomiast tutaj mamy bardzo ciekawy artykuł.
Garnek złota, tak?
Garnek złota na końcu tęcza, tak? I tutaj pojawiają się bardzo dokładne dane o tym, że promocja ideologii LGBT jest bardzo opłacalna, tak? Opłacalna z kilku punktów widzenia. Po pierwsze, ten wspomniany na przykład biznes farmaceutyczny czy medyczny, tak? Czy część tego biznesu, bo nie chcę tak wyrokować,
tak,
że wszyscy.
Zachęcacze, ochraniacze.
Tak.
Wszystko,
bardzo dziękuję, bardzo świetna
to
nazwa.
To cała ta plejada, tak. Stroje, niestroje, tak, moda, tak, filmy, tak. Reklamy. Co jeszcze? No wszystko może
Natomiast,
być.
Natomiast no, też te treści LGBT dobrze się sprzedają, tak? Czyli jeśli ktoś w marketingu, w reklamie oprze się o takie treści, to może liczyć na większą klikalność. Więc idą za tym duże zyski. Ale jeszcze dodatkowo tutaj natrafiłam na takie określenie jak DINKI, czyli z angielskiego Double Income No Kids Yet, tak, czy Double Income No Kids po prostu. Czyli jest to grupa, gdzie jest podwójny dochód, ale bez dzieci. I jak się okazało, te mężczyźni homoseksualni, tutaj też jest, nie wiem, czy to uda nam się pokazać, to jest ten niebieski wykres, statystycznie zarabiają o wiele więcej niż na przykład mężczyźni heteroseksualni, a ponieważ nie mają dzieci, tak, a są to często osoby, które mają upodobania w takich produktach luksusowych, tak, luksusowe ubrania, luksusowe samochody, to są świetnymi klientami.
I takich wyszukanych firm i tak dalej.
Tak, tak, tak. I są też przewidywalni w dużej mierze, tak? No bo rodzina ma znacznie więcej różnorodnych potrzeb, ograniczeń też czasami, tak?
Wydatki, może, oczywiście, czy budżet, tak, więc budżet tak jest. Czteroosobowej, sześciosobowej, prawda?
Dokładnie, więc jest to po prostu grupa docelowa, jeśli chodzi o biznes, bardzo, bardzo opłacalna i wyceniono ten rynek osób LGBT na 4,6 biliona tak dolarów rocznie. To więcej niż PKB Niemiec, tak.
Więcej niż PKB
Niemiec, tak. Więc no, konkretne, tak, konkretne
ale
wydawnictwo.
Ktoś zyskuje, ale ktoś traci. Kto traci? Ten kto traci? Zwykły, biedny, czy biedny, nie biedny, ale należący do tej rzeszy LGBT takich no cichych, żyjących w swoich gdzieś tam, prawda, domkach, mieszkaniach, którzy raz w roku może mają jakieś spotkanie, tak mówię trochę z przekąsem, ale tak naprawdę są anonimowi każdego dnia. Przecież nikt nie chodzi z napisem LGBT do pracy, prawda, że jestem gejem, czy jestem...
Znaczy tak, na pewno tracą rodziny, bo ta rewolucja seksualna jest absolutnie antyrodzinna, tak, jest antychrześcijańska, to ruszyliśmy już te wątki no, marksistowskie, które są wprost wycelowane w obalenie tradycyjnej moralności, a za tą tradycyjną moralnością, no kto stoi? Stoi Kościół, tak, stoi chrześcijaństwo, również tradycyjny judaizm, tutaj też chcę bardzo mocno powiedzieć, bo ta rewolucja nie przebiera, tak, nie różnicuje.
Na chwilę popatrzmy, bo widzę, że nasi redaktorzy znaleźli to tutaj na Facebooku, co jest on, tak. I on. Czy to są granty, jak to nazwać, USA?
To są kwoty, które są wydawane na promocję idei LGBT.
W Stanach Zjednoczonych 120 milionów dolarów
rocznie, tak. Tutaj niżej mamy dane dla ILGA Europe. ILGA Europe to jest taka organizacja parasol, która skupia mniejsze organizacje LGBT.
O wiele mniej w Europie, dużo, no ale jednak.
Tak. Potem mamy jeszcze ILGA World, więc to są olbrzymie kwoty, tak, we frankach szwajcarskich. Mamy KPH, a to jest polska organizacja, która również wspiera inne organizacje mniejsze, więc proszę sobie wyobrazić, że ta kwota 3,2 miliona złotych idzie na zapobieganie tym 7 przypadkom przemocy, tak? Więc od razu widzimy, że coś tu nie gra, tak? Że tu ktoś próbuje jakieś...
Czyli 3 miliony po to, żeby 7 osób uspokoić. No to
tak,
można
tak.
Powiedzieć.
Więc widzimy, że chodzi tak naprawdę o pewną promocję określonych idei w przestrzeni publicznej i o zmuszanie tak naprawdę, bo to do tego doprowadza na Zachodzie, do łamania praw człowieka w różnych obszarach, wolności intelektualnej, wolności biznesowej, wolności sumienia, wyznania, tak, wolności słowa. Na Zachodzie już konkretni ludzie siedzą w więzieniu, tak? Są pozbawiani pracy, są wyrzucani ze studiów, są pozbawiani tytułów naukowych lub odmawia im się na przykład certyfikatów zawodowych. To są konkretne osoby, które cierpią. Na przykład organizacjom chrześcijańskim wymawia się konta w banku. Więc to jest absolutnie bardzo niebezpieczna ideologia. Bo jeszcze raz wróćmy do tego wątku, od którego rozpoczęliśmy, więc stoczymy takie pewne koło, że...
Już pora,
że te osoby LGBT nie są tak prześladowane, jakby wskazywały na przykład te dane finansowe, tak? Tu chodzi, ta gra toczy się o coś zupełnie innego, transformację społeczeństwa.
Żeby nakręcić pewien taki, prawda, ten rytm tej obawy, strachu, lęku, że... Prawda, że nie to, że tą grupę się zmiażdży, zniszczy, że ktoś ucierpi, a tak naprawdę to ucierpi większość. Ucierpią rodziny jeszcze nietknięte, jeszcze powiedzmy normalne, które za chwilę mogą być nadgryzione tą właśnie ideologią bardzo mocno. I pytanie takie troszeczkę, no nikt nie lubi mówić, co będzie za ileś tam, ale co nas jeszcze czeka? Jeżeli, jak ta rewolucja się zakończy? Rewolucja ideologiczna, bo to my mówimy, że no tam, ale to nie jest tak, że prawda, tylko patrzymy przedszkola, szkoły, a ze szkół wychodzą studenci, ze studentów, czy w ogóle, no nie wszyscy muszą studiować, ale z dorosłych ludzi wychodzą rodziny potem. Jakie będą te rodziny? U początku już nadwątlone, albo w ogóle nie będzie tej rodziny jako takiej.
Czy te granice przesuwane są coraz dalej? I na Zachodzie, tam gdzie się przetoczyła już ta rewolucja homoseksualna, tak ją nazwijmy, która jest rzeczywiście pewną matrycą, pewnym kołem zamachowym, wchodzi bardzo ostro promocja transseksualizmu. Za tym wchodzi promocja poliamorii, czyli takich związków jednoczesnych z wieloma osobami. Wchodzi promocja pedofilii, sadomasochizmu. Te granice są przesuwane coraz dalej. Natomiast Zasadnicza gra, myślę, obecnie w Polsce toczy się o młodzież. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, i tutaj ja mam na to dane, tak, to nie jest tak, że ja mówię sobie w sposób gołosłowny, zwiększa się na Zachodzie ilość osób homoseksualnych i transseksualnych. To są konkretne liczby. W ciągu około mniej więcej 10 lat w Stanach Zjednoczonych podwoiła się liczba młodzieży, która ma nieheteroseksualną orientację, czy tak siebie identyfikuje, tak? Podwoiła się. W Nowym Jorku potroiła się w mieście i w tej chwili już 25% młodzieży, to są bardzo duże amerykańskie badania, już 25% młodzieży identyfikuje się jako osoby nieheteroseksualne. W Wielkiej Brytanii, również mniej więcej w tym okresie czasu, o 2,5 tysiąca procent zwiększyła się liczba konsultacji dzieci, które doświadczają jakichś zaburzeń płci. O 1500% w Szwecji zwiększyła się liczba diagnoz zaburzeń płci u dzieci i młodzieży. Więc widzimy, że to nie jest absolutnie tak, że tak jakby zresztą chciał ruch LGBT, że to są zjawiska wrodzone, niezmienne i tak dalej. Ta promocja jest skuteczna. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie rodziny będą, jak będzie funkcjonowała rodzina, tak?
I teraz skutki, popatrzmy. Skutki są tak, no oczywiście rozbicie tych rodzin, depresje osobiste, przyszłych tych no, nieszczęśliwych ludzi, i mężczyzn i kobiet, ale tak, rodzina niefunkcjonalna, niepełna, brak potomstwa, bo wiadomo, to się, a więc nawet i demograficzne, społeczne, ekonomiczne.
Absolutnie tak.
Blokujące rozwój państwa, prawda, nawet, bo no, tak patrzę, mniej ludzi do pracy, mniej podatników, społeczeństwo rozbite, poza tym choroby. Te choroby trzeba leczyć, one kosztują. Przecież leczenie chorób wenerycznych jest jedną z tu lekarze, no niektórzy nie ukrywają, ale jedną z droższych terapii, jakie są, prawda? Porównywalne z jakimiś wielkimi tutaj nawet operacjami na ciele. Poza tym też no i pewna słabość tej tkanki społecznej, która jest, tworzy naród, tworzy państwo.
Dokładnie,
no naród. I no, międzynarodówka tu się też odzywa.
No, naród jest to rodzina rodzin, tak? Tak możemy określić. Więc ta rewolucja jest absolutnie skierowana w rodzinę. Ja dzisiaj też zamieściłam na Facebooku cytaty z konkretnych dokumentów, manifestów ruchu LGBT, gdzie wprost mówi się o tym, że chodzi o to, żeby tą tradycyjną rodzinę obalić, tak? Że o to chodzi. To nie jest przypadkowe. Ta queer rewolucja nie zatrzyma się tylko na pewne przywileje dla jednej grupy, dla grupy gejów i lesbijek. Na to się zresztą nabrano w Stanach Zjednoczonych, że to się zatrzyma na tym etapie. To się przesuwa potem coraz dalej. Także uczymy się na błędach.
Drodzy Państwo, panie redaktorze, wczorajszy, tak, wtorek, wczorajszy nasz dziennik Społeczeństwo jest taki cykl artykułów w pułapce gender, tak dzisiaj mówimy o tym, dramaty osób, które zmieniły płeć. No, były na tym momencie tego rozbuchania, tego zamieszania. Zmieniwszy płeć psychicznie, to jeszcze można się jakoś pozbierać, ale niektórzy nawet fizycznie operacje przeprowadziły. I teraz ciągle czują dramat, czują depresję. Czują, bo jednak w pewnym momencie nie da się oszukać. Ona się w pewnym momencie budzi i no, Pana Boga nie poprawimy, ale żeby to zrozumieć, trzeba czasami uderzyć murem, głową w mur, albo znaleźć przewodnika, albo odkryć samemu, a to jest bardzo trudno. Dlatego też po to edukacja, po to mądre szkoły, mądrzy nauczyciele, wychowawcy, katecheci. Dlatego też walka też o to, żeby mieć wpływ na edukację, na książki, na podręczniki i też na przywódców, liderów, że tak powiem, duchowych, bo słowo przywódca może brzmi nie tak. Drodzy Państwo, dajmy szansę na rozmowę. Oczywiście w radiu będzie więcej czasu. Teraz mamy jeszcze poniekąd jeszcze ten czas dany. Przypomnę, nasz gość, pani Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, wiceprezes fundacji, mówiąc w skrócie ona i on. To jest też fundacja, która analizuje, instytut, tak, analizuje płeć i seksualność człowieka. Znajdziemy dane najlepiej gdzie? Na Facebooku.
Polecam Facebooka, tam jest tak. Tam.
A kto nie ma Facebooku, ma internet?
Instytut onaion.org.pl.
To znajdziemy też. Tak,
tam ona też, i on i od tak, razu można się z nami
wyszukiwarce to znajdziemy. I po prostu może ktoś nawet młodszy komuś starszemu pomoże. Warto się zapoznać i poczytać. A mówimy dzisiaj szeroko tak w pułapce ideologii gender, bo te wszystkie zjawiska na tym się opierają. Telefony dla Polski Północnej, proszę Państwa, 657-0011, 56 oczywiście, 657-0012, dla zagranicy 0048-56-657-0013, 56-657-0014. Serdecznie zapraszamy teraz na antenę. Kto jest z nami? Prosimy bardzo, zaczynamy.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Joanna z Niemiec.
Tak, witamy.
Serdecznie witam szanownego gościa i ojca prowadzącego. Witamy. Przysłuchuję się rozmowie, jest wszystko pięknie, ładnie. Ale proszę, szanowne pani prowadzącej i ojca, to wszystko jest coś nie tak, bo zaczynamy my sami napędzać naszą tą słabość w stosunku do tych ludzi seksualnie nieograniczonych, bo oni będą robić z nami, co będziemy chcieli. Ja mam w rodzinie straszne przykłady, ponieważ mój brat odebrał sobie życie, ponieważ była sytuacja, że zobaczył żonę w niedwuznacznej sytuacji. Ich syn, mojego brata i mojej bratowej synek, na całe życie, ma teraz chłopak 33 lata, znienawidził kobiety. Nie ma kobiety, jest po prostu z mężczyzną. Nie wiem dlaczego, ale zastanawiam się nad tym, czy ta sytuacja nie wywołała jakiejś presji na nim, czy może jakiejś nienawiści do kobiet i w ogóle. Ale powiem tak króciutko tylko, co chciałabym powiedzieć. Wszystko, co się dzieje w telewizji, to napędzanie tej LGBT, tej sytuacji całej z tymi ludźmi wszystkimi, po co my ich reklamujemy? Przecież oni czerpią z nas, z telewizji, z tych wszystkich programów tą moc. Patrzymy na to, przyzwalamy im wszystkie programy telewizyjne, które pokazują tych wszystkich homoseksualistów, ludzi chorych, psychicznie, seksualnie chorych. To jest manipulacja nami wszystkimi ludźmi wierzącymi. Przecież my wiemy, że tylko w Bogu i w rodzinie mamy szansę na przewalczenie, zwalczenie tego wszystkiego. Nie pokazujmy tych ludzi niepewnych seksualnie, chorych seksualnie. Ich integralność z nami nigdy nie będzie. Proszę Państwa, to są ludzie, to są chorzy. Zaufajmy Bogu, nie pokazujmy ich w telewizji, nie pokazujmy ich na okrągło w tych mediach. Oni czerpią z nas siłę. Dziękuję, z Panem Bogiem pozdrawiam.
Dziękujemy, z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie. Pani redaktor, pani prezes.
Komentarz.
Pokazujmy, ale odpowiednio, ale...
Jeszcze bardzo ciekawy głos, ja bardzo dziękuję. Ja tutaj rozgraniczyłabym dwie sytuacje. Pokazywanie osób LGBT w celach reklamowych i to jest ta sytuacja, o której tutaj mówi Forbes, czyli jeśli klikamy na jakąś reklamę, to rzeczywiście napędzamy ten biznes. Natomiast moim zdaniem pokazywać trzeba, ale pokazywać w sposób taki psychoedukacyjny, tak? Bo też nie jestem pewna do końca, jakie pani miała intencje. Nie jestem do końca pewna,
jak pani... niemieckie pewnie jakoś tam też wpływa,
czy dobrze panią zrozumiałam. Natomiast uważam, że jeśli my nie będziemy też mówić społeczeństwu o pewnych danych, tak, o tym wyjaśniać pewne mechanizmy, które za tym stoją, pokazywać dane statystyczne, pokazywać dane naukowe, to wtedy nie będziemy się w stanie też obronić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to nie jest tylko kwestia tego rodzaju, że ta dyskusja toczy się w mediach. Oczywiście w mediach my to widzimy, ale ta dyskusja toczy się w systemach prawnych, tak? Toczy się w organizacjach międzynarodowych, mam na myśli organizacje typu ONZ, typu Komisja Europejska. Kilka lat temu, proszę Państwa, powstał taki dokument List of Actions, gdzie zostały precyzyjnie określone sfery życia, w których między innymi Polska, tak, powinna zdaniem tego dokumentu raportować, jak my wprowadzamy tą różnorodność seksualną. Więc to nie jest tak, że to tylko wyłącznie działa taki mechanizm sztucznego napędzania, bo my jesteśmy też zmuszani, tak, przez różne, na przykład właśnie te gremia międzynarodowe, również przez polityków. Na Paradzie Równości w tym roku w Warszawie, tak, pojawił się taki, wokół tej parady pojawił się taki list podpisany przez 53 ambasadorów różnych krajów, z tymi osobami ktoś się musi spotykać, muszą się spotykać politycy. Nauczyciele są w szkołach pociągani już w Polsce tak do odpowiedzialności. Nauczyciele akademicy są pociągani do odpowiedzialności, więc jeśli my nie będziemy o tym mówić, to oczywiście właśnie, jeszcze raz podkreślę, w taki sposób psychoedukacyjny, uświadamiający, to z jednej strony nie będziemy się w stanie bronić jako społeczeństwo przed ideologią, a z drugiej strony też nie będziemy w stanie wyciągać pomocnej ręki wobec tych konkretnych osób, które potrzebują tak, tej pomocy. Pani wspomniała o tym swoim siostrzeńcu chyba, tak, jeśli dobrze zapamiętałam. Rzeczywiście absolutnie tak może być, że sytuacja traumatyczna może się przyczynić do homoseksualizmu. On ma bardzo złożoną genezę i tych czynników może być kilka. Może być kilka, one się często nawzajem nakładają, ale absolutnie takie pójście w homoseksualizm w sposób jak na zasadzie odreagowania pewnej traumy było wielokrotnie opisywane. I to w różny sposób. Na przykład mężczyzna, który wrócił z frontu w Wietnamie do swojej żony, a ona była jego kolejną żoną i też zastał ją w niedwuznacznej sytuacji, też poszedł w homoseksualizm, też miał dosyć tak, kontaktów z kobietami. Znam przypadek z polskiej literatury psychologicznej, gdzie kobieta, która doznała gwałtu zbiorowego, też odcięła się zupełnie od swojej kobiecości, odcięła się od swojej seksualności i nie chciała mieć jakichkolwiek kontaktów z mężczyznami. Znam przypadek też z literatury naukowej dziewczyny, która z kolei, którą porzuciła matka w sposób bardzo drastyczny z dnia na dzień, tak? Po prostu spakowała walizki, nic nie mówiąc, nie uprzedzając małego dziecka, po prostu zniknęła z domu. Ona też nie chciała jakby kontaktować się ze swoją kobiecością.
Ale pamiętajmy, to zawsze były sytuacje skrajne, wyjątkowe. My dzisiaj mówimy o tej fali i to jest wojna. To jest wojna, a już telefon czeka pani Agnieszko. To jest wojna, a przecież ja na przykład bardzo sobie cenię filmy dokumentalne o wojnie, na przykład II wojnie światowej. Mm-hmm. Ile mniej byśmy wiedzieli, gdyby nie te dokumenty. Jednak to przemawia, prawda? Ostrzega, przemawia, pokazuje. Więc nie bójmy się, ale dobrych, rzetelnych materiałów naukowo, nie wiem, psychologicznych. Natomiast nie takich, żebyśmy oglądali, prawda, jakieś tam relacje z parac, z biesiac, jakieś tam orgi i tak dalej. To nie chodzi o to. Ale to jest wojna. To jest wojna cywilizacyjna, to nie ukrywam. Więc jak jest wojna, więc dokumenty o wojnie są też potrzebne. Bardzo prosimy, słuchamy Telewizja Trwam. Kto jest z nami?
Szczęść Boże, Kamil. Mam pytanie.
Witam panie Kamilu.
Szczęść Boże. Z gościem. Skąd takie ksenofobiczne hasła? Dlaczego takie z państwa strony?
A proszę wymienić.
Dziękuję bardzo.
A jaki cytat, jakie hasło? Panie Kamilu, no właśnie. Skąd ksenofobiczne? Ale niech pan nam powie, jakie to będziemy się tłumaczyć, bo ja nie wiem, czy tu jakieś było ksenofobiczne.
Czy homofobiczne, bo raczej ksenofobiczne to troszeczkę słowo, które jest nieadekwatne. Ja radzę zawsze zapytać, jakby co ktoś rozumie przez homofobię, bo jest to słowo worek, do którego jakby moje jest takie odczucie.
Czyli fobia to jest lęk, tak?
Fobia to jest lęk, tak.
Ja się lękam o przyszłość polskich rodzin, społeczeństwa, najbliższych, Polski, w tym kontekście. Nie chciałbym Polski zdominowanej przez ideologię gender i co? Jestem kim?
Jeśli dobrze usłyszałam, jeśli panu chodziło o homofobię, to jest to słowo wytryk, które jest, którym się żongluje w sposób bardzo dowolny.
Ta maczuga też trochę.
Tak, nie? I trochę maczuga. Słowo, które jest też, jeśli chodzi o taką terminologię psychologiczną, niepoprawne. Ja użyłam słowa faktofobia, ponieważ uważam, że no, jeśli ktoś używa tego słowa fobia, tak, dopisuje je i uderza w nas, to my mamy prawo też tak nie być właśnie szlachetnie naiwni i się bronić i pokazywać, że tamta strona po prostu nie ma umocowania w faktach, tak, nie ma umocowania w doniesieniach naukowych. Natomiast jeszcze raz absolutnie podkreślam, chcę to zaznaczyć, mam w sobie dużo współczucia i szacunku dla osób, które mają takie skłonności, nawet jeśli nie chcą z nich wyjść, tak, mają do tego prawo, to jest ich życie, ja się w to nie wtrącam. Natomiast wtrącam się w to, żeby ktoś mi, mojej rodzinie, mojemu krajowi narzucał, jak ja mam myśleć, jak mam wychowywać dzieci, jak my mamy kształtować naszą przyszłość, tak? Ciągłość naszego narodu, przyszłość Polski zależy od tego, czy będą się rodzić dzieci. Dzieci się rodzą tylko z mężczyzny i z kobiety, nie z dwóch gejów czy z dwóch lesbijek. I my mamy prawo po pierwsze sprawdzać, po drugie oczekiwać wyjaśnień, a po trzecie tak formułować naszą politykę społeczną, żeby zapewnić sobie tą przyszłość. Oczywiście z szacunkiem, tak? Ale nie mylmy szacunku właśnie z homofobią, bo to rozmijamy się tu zupełnie.
I nie używajmy też, skoro już tak pan mówi, też takich słów jak tolerancja, równość, różnorodność, jako takich właśnie takich no, maczów, prawda, które nagle, albo wytrychów, że wszystkie drzwi otworzą, nawet te do świata, no po prostu no, brudnego, no niestety, no, ja, no inaczej nie ma w tym momencie, i tak jak pan mówi, też się zgadzam, jako osoba duchowna, mam szacunek do człowieka, dotkniętego, ale niech on też powie, że no, że się pogubił, że się pomylił. Zresztą takie osoby tak mówią, w cztery oczy, w tym momencie mówią. Nie chcę mówić, gdzie i w jakim szpitalu, ale opowiadał mi ktoś, że rzeczywiście koniec życia tych osób jest bardzo tragiczny, bardzo smutny. Ale w większości odchodzą z poczuciem porażki, przegranej. Jeden czy drugi mówi, że do końca jest przekonany, że było dobrze i tak trzeba było i tak dalej. A tak to odchodzą z perspektywy takiej no, zmarnowanego życia. Natomiast w tłumie łatwo jest krzyczeć, prawda, hura i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie chcemy tutaj nikogo, że tak powiem, poniżać osobiście i nie mówimy nazwisk, prawda, nie mówimy nawet jakichś tam, prawda, imion, pseudonimów. Można byłoby przecież setki, dziesiątki przytaczać. Mówimy o problemie, który niesie ta ideologia. Ideologia. Warto właśnie słowo ideologia jeszcze raz podkreślić. Jeżeli są telefony, to prosimy, ale za moment właśnie ideologia, bo w ideologii nie ma miejsca na co? Na argumenty, na dane, na liczby, na racjonalizm, na pomyśl. To tylko jest co? Jest tylko...
Jest to tak zwana fałszywa świadomość, tak? Ideologia, jedna z definicji ideologii to jest fałszywa świadomość. Czyli ślepa uliczka, tak, którą
ktoś chce nas prowadzić. Emocje podkręcone do zenitu zamiast...
Ale też również taki świadomy program zmiany społeczeństwa po linii interesów pewnej określonej grupy. Tak. To jest jedna z definicji ideologii.
A nawet tej grupy nie widać do końca. My nie wiemy, kto tam kieruje, ale jest ta grupa, prawda?
Tak jak mówiłam...
Tu już mamy, to już wiesz, to jak ktoś ta historia dziejów, prawda? Że to taka jakaś zakamuflowana i tak dalej. Mamy telefon. Bardzo prosimy, telewizja trwa. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witam ojca Janusza i panią.
Panią prezes Agnieszkę.
Profesor. Tak. Bardzo ważna, nie tego, ciekawa informacja. A do tej pani, co z Niemiec, ja bym się nie zgodził. Telewizja nie pokazuje. Ci ludzie, oni się sami pokazują na marszach. Kiedyś nie... Jak ja pamiętam, bo przecież już jestem sześcioro dzieci, wychowałem, jak kiedyś było za komuny, nazywano ich nie pedałami, byli w ukryciu, a inteligentnie nazwanie geje i lesbijki i co oni wyrabiają? To już ich co, dzieci na wychowanie? Nie możemy się na to zgodzić. Kota, pieska i to łagodnej rasy, bo gdyby psy złe, to by nas wygryźli. Niech się ludzie i dać im dziecko na wychowanie, już nie para dobrze, że on tu odrzucił, bo on się tym interesuje. I to jest jednostka chorobowa. Tych ludzi trzeba leczyć.
Tak. Panie Piotrze, oczywiście, ale oni niestety...
Im nie dokucza, proszę ojca, ale mnie nie obchodzi, że dwóch mężczyzn nie chce śpią razem, mieszkają, ale się afiszować, jak to widzę, to naprawdę, to dreszcze biorą, nie? Jeszcze zbezczeszniać nasze Matkę Bożą, to wszystko im wolno, a my nie możemy milczeć. Chrześcijanie i Polacy, obudźcie się. Nie możemy na to pozwolić i zgodzić i milczeć, nie? Dobrze, że sąd się teraz nie zgodził, bo dwie mamusie przyjechali tutaj, chcieli ośmieszyć naszą ojczyznę polską. Ja 40 lat z komuną walczyłem i nie ma, ale znowu sprowadzili do komuny o takich nieludzi, nie? Szczęść Boże, witam panią, nie jej tego, nie żegnam, szczęść Boże, życzę pani pracy. Tak szczęśliwe jej powiadomienia. Panem Bogiem.
Dziękuję panie bardzo. Piotrze, tak. To jest to, ale nawet nie chcę porównywać pani prezes, oczywiście dziecka do psa, ale się dowiedziałem kiedyś, rozmawiałem z hodowcą psów takich ostrych, rasowych, ale takich powiedzmy, no już nie chcę mówić, kilka jest nazw takich. W każdym razie takie psy, które są niebezpieczne, można je tak tresować, że są w stanie obronić człowieka, właściciela, ale prawda, poturbować aż do śmierci przeciwnika, złodzieje na przykład, czy na ten, który napada. I mówisz, żeby nawet takiego psa otrzymać, kupić, zakupić, trzeba pokazać zaświadczenie od psychiatry, że się jest człowiekiem zdolnym, zrównoważonym psychicznie i tak dalej, i tak dalej. I to kilka dokumentów przynajmniej.
To nie wiedziałam o tym.
A teraz proszę bardzo, tutaj adopcja dziecka, co jest czymś większym, prawda, obowiązkiem i zadanie niż nawet to złe porównanie, ale mi chodzi o podejście.
Ja to też, proszę Państwa, chcę bardzo mocno powiedzieć. Dzieci, które są wychowywane w parach, tak zwanych parach jednopłciowych, mają znacznie częściej nieheteroseksualną orientację. Są takie podłużne badania, podłużnych badań w psychologii jest stosunkowo mało, a jeszcze tej grupy jeszcze mniej. Zespołu Gardzel i inni. I w tej chwili te dzieci były obserwowane, grupa dzieci była obserwowana od urodzenia. W tej chwili mają około 25 lat. I co się okazało? Że tylko 30% dziewcząt wychowywanych w takich parach mówi, że przejawia wyłącznie heteroseksualny pociąg seksualny i 70% chłopców, mężczyzn już. 30-70. Zważywszy, że w społeczeństwach jest około 1,65 tak mniej więcej osób o skłonnościach homoseksualnych czy biseksualnych, to proszę zobaczyć, jaka tu jest dysproporcja. Tylko 30% dziewcząt, 70% mężczyzn wychowywanych w parach jednopłciowych ma heteroseksualne, pełni heteroseksualne skłonności. Więc jeśli dojdzie do tego, to jest, rozmawialiśmy o tym, do czego to może jeszcze doprowadzić, jak daleko przesuwane są te granice. Jeśli dojdzie do tego, że zostaną zalegalizowane w Polsce małżeństwa, to jak to się działo w innych krajach, bo uczymy się też na historii innych krajów, bardzo szybko zostanie wprowadzona adopcja. A jeśli zostanie wprowadzona adopcja, to proszę zobaczyć, wedle tych badań będziemy tak naprawdę mieć pewną hodowlę, przepraszam za takie słowo, tak? Hodowlę osób, które będą znacznie częściej nieheteroseksualne. Więc mamy też pewien mechanizm zubożania demograficznego społeczeństwa. Ja już nie chcę wchodzić w inne, tak? W inne obszary, w takie, że każde dziecko ma prawo mieć ojca i matkę. Ono za tym tęskni. Też są fantastyczne książki, które o tym mówią, że takie dzieci, które były wychowywane w takich domach. Jest taka książka Heter ma dwie mamusie. Dziewczynki, która... prawdziwej dziewczynki, tak? Która dorosła, kiedy dorosła i ma swoje dzieci, ma czwórkę dzieci, ona pisze o tym. Zostałam skrzywdzona, tak?
Mając trzylatkę na przykład.
Tak, zostałam skrzywdzona, nie miała możliwości. Jak widzę, obserwuję moje dzieci, jakie mają wspaniały kontakt z ojcem, widzę, jak zostałam ograbiona. Dziękuję wam za to, za waszą troskę, za waszą miłość. Tak, ona zwraca się do tych swoich dwóch mam, tak? Tak nazywa je mamami, ale jednocześnie mówi, zostałam ograbiona. Wasze dzieci cierpią. Ta tęsknota często za ojcem jest nazywana, jeszcze to jest jeszcze już moim zdaniem szczyt chyba wszystkiego, jest nazywana właśnie homofobią, tak, zinternalizowaną homofobią. Tak? Czyli to dlatego cierpi, bo być może jakoś sobie uwewnętrzniłeś te negatywne wzorce społeczne wobec homoseksualizmu, więc to już proszę zobaczyć, jak daleko jest posunięta jakby to tłumaczenie sobie pewnych negatywnych zjawisk. Także absolutnie bardzo dziękuję za ten telefon. Nie możemy się na to zgodzić, żeby oddać dzieci takim osobom, tak?
Jeszcze proszę mi powiedzieć, jak jest blisko do tej tak piętnowanej i bardzo dobrze pedofilii w takich właśnie... No, proszę wybaczyć, ale...
Owszem, są takie świadectwa. Jest taka książka... Dzieci, które już są osobami dorosłymi, które wprost opisują, tak? Jak to tatuś, przepraszam się, jeden i drugi, tak? Podrywał chłopca dziewczyny, tak? Jak dziewczyna została zmuszona do przepisywania jakichś pornograficznych na przykład treści.
Dorastająca.
Tak, dorastająca, tak. Została narażona na pewne sytuacje, na które dziecko nie powinno być narażone. Owszem, też ta pedofilia, czy może molestowanie seksualne na przykład wyszło też, może nie pedofilia, przepraszam, to muszę się poprawić, molestowanie seksualne jest znacznie częstsze w badaniach Regenerusa, tak, są te słynne badania. Niekoniecznie nie wiemy, czy przez tak zwanych rodziców, tak, czy przez jakieś inne osoby, ale jest to potwierdzone w badaniu, że takie dzieci są statystycznie częściej molestowane seksualnie. A powiązanie z pedofilią, owszem, istnieją, one są różnego rodzaju, finansowe i organizacyjne i stosowanie tego samego wzorca jakby z przemian społecznych. Więc to jest absolutnie nieprawda, że tych powiązań nie ma. Natomiast ja jakby uważam, że jakby jest dużo więcej jakby mamy do zrobienia w innych obszarach. Tak? Ta pedofilia się pojawia, dzieci handlowano dziećmi. Są nie wiem, przypadki dwóch panów, którzy wzięli ślub i byli w procesie starania się o adopcji o własne dziecko. Są przypadki, gdzie na przykład tatuś tak używał pseudonimu perwersyjny tatuś dla zabawy i udostępniał swojego synka dla siatek, tak, w siatce jakiejś pedofilskiej. Więc takie przypadki istnieją, trzeba być tego świadomym, co nie znaczy, że być może niektóre osoby jakby chcą kochać te dzieci, tak. Natomiast no, nigdy nie będą w stanie, jeśli są jakby, mają dobre tendencje nawet, nie są w stanie zapewnić im takiego pełnowartościowego jakby domu, tak.
Nie mamy, nie zastąpią taty. No.
Dokładnie o to chodzi, więc wzbijmy się ponad tą życzliwość i jakby dojrzyjmy też ten interes dziecka, który jest tutaj w tym wszystkim najważniejszy.
No właśnie. Chyba tę książkę cytował ksiądz Dariusz Oko, profesor, pozdrawiamy go, a propos mówił, że z ilu procent badania, po prostu badanych pedofilów, już tak nazwijmy to, ilu z nich było homoseksualnych? Chyba 90?
90 to nie, tam są znacznie mniejsze. Ja teraz nie pamiętam tak z głowy, proszę mi wybaczyć.
Ale duży procent, że po prostu tworzą tą... To nie jest tak, że tu są odrębne jakieś, prawda, granice. Oczywiście, że nie można powiedzieć, że każdy pedofil jest...
Natomiast oczywiście, że tak.
Natomiast bardzo duży procent, no blisko jest, no to są te uliczki zbliżone.
Czyli tam jest chyba około, jeśli dobrze pamiętam, 20-30%, a to się bierze stąd, ja też od razu wyjaśnię, to się bierze stąd, że w grupie osób, zwłaszcza mężczyzn homoseksualnych, jest bardzo duża nadreprezentacja osób uzależnionych od seksu. 5-6-krotnie więcej niż w grupie osób w ogóle w społeczeństwie, w całym społeczeństwie. A uzależnienie od seksu tym się charakteryzuje, tak jak jakiekolwiek uzależnienia, że następuje sięganie po coraz mocniejsze po prostu
dawki.
Dawki coraz bardziej różnorodne, tak, ponieważ te poprzednie już nie wystarczają. Więc tutaj ta pedofilia może się pojawić jako pewien repertuar. Proszę też pamiętać, że w mniejszym stopniu, ja tutaj zastrzegam, w mniejszym stopniu, ale też zachowanie homoseksualne można wybrać. Jeśli ktoś ma taką skłonność do eksperymentowania, a właśnie w tych badaniach Gatschel i inni, badaliśmy, czy jest to genetyczne zjawisko, czy nie, między innymi zauważono taką cechę, zbieżność taką cechą, otwartość na nowe doświadczenia. Czyli jeśli ktoś jest skłonny do eksperymentowania seksualnego, i jest nastawiony na różne bodźce, no to...
Sexual explorer.
Tak, więc można sobie jakby się domyślić, że jakby te zachowania pedofilskie mogą się gdzieś tam pojawić też jako pewien w pewnym repertuarze.
A może spróbuję tego, tak?
Więc trzeba być oczywiście tego świadomym, natomiast też nie przypisujmy takiej łatki, tak, pedofila osobom, które mają takie skłonności, bo najczęściej, tak, w zdecydowanej większości nie mają takich skłonności. Więc...
Pułapka gender, na koniec tej części, pani prezes. Pułapka gender, jak się charakteryzuje taki ogólnik, bo to oczywiście jest temat na nową rozmowę, ale pułapka. Czym nas, bo pułapka kusi, prawda, pułapka przyciąga. Jak mówimy, lep muchę, jak nie wiem co, zepsute mięso, jakieś tam hienę, co to jest?
Pani Marzena Nykiel chyba napisała taką książkę, jeśli dobrze pamiętam, właśnie pułapka gender, tak. Czy słowo gender, proszę Państwa, odnosi się do płci, więc kiedy mówimy ideologia gender, to tak naprawdę bardziej się odnosimy do tego zniesienia tożsamości płciowej, tak, zniesienia męskości, kobiecości, rozmycia tych granic, a niekoniecznie już do homoseksualizmu. Także ja wolę używać sformułowania ideologia LGBT, bo ono jest bardziej po prostu pojemne. Natomiast był pokazywany tutaj też slajd taki biało-czarny. To jest jedna z tych pułapek, tak?
Mamy właśnie jednych tak. Kusi, bo można zarobić.
Można zarobić,
drugich,
tak.
Drugich, no bo można przeżyć no, w tym zepsuciu, takim swoje, no można powiedzieć, tym już
tak,
nienasyceniu.
Nienasyceniu, tak. Natomiast ja bym tutaj zwróciła uwagę, co nam jest może bliskie, że można się w tym zagubić, ponieważ ten skrót LGBT i oznacza konkretne osoby, jednocześnie oznacza ideologię i w tych dwóch różnych płaszczyznach zupełnie inne jakby normy przyjmujemy, inne sposoby działania, więc dlatego to słowo też jest, trzeba tym zawsze pamiętać, czy mamy na myśli osoby, czy mamy na myśli ideologię. A ideologia jest niebezpieczna, jest utopijna, jest totalitarna, daje się we znaki i będzie się dawać we znaki.
Na koniec tablica taka informacyjna, jak można sobie pomóc, tutaj właśnie wzięta z Facebooka. Módl się, finansuj, mów innym, zaangażuj się.
No, bardzo dziękuję.
Tak, i to jest To jest też ta, to ona i on, prawda? Ona i on, kochani, zobaczmy, tam sobie poczytamy, bo to jest najważniejsze. Mieć świadomość, mieć wiadomości na ten temat. Naszym gościem była pani Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, wiceprezes Instytutu Ona i On. Cieszymy się za tę część programu. Zapraszamy, drodzy państwo, na 21.30. Będzie więcej czasu na rozmowy, na telefony. A my dziękujemy za telefony naszym telewidzom i zapraszamy już niedługo na kontynuację tematu w pułapce gender, seksualna integralność, a impulsywność, która też jest, przychodzi do nas właśnie z tego, mówiąc delikatnie, materialnego świata.